Tamtym razem, dwa tygodnie temu, patrzyliśmy na postępowanie zgodnie z swojego powołania, szczególnie odnośnie wspólnoty, jak mamy żyć we wspólnocie. I tam patrzyliśmy na takie postawy jedności we wspólnocie, jak pokora, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich w miłości, dążenie do utrzymania jedności, więzi, pokoju. I dodałem jeszcze, nie z tego fragmentu, ale temat, który pasuje, dodałem temat przebaczenia. Dzisiaj chcę patrzeć na 7 podstaw albo cech rozpoznawczych Kościoła związanych też z jednością. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem wam pokazać bardzo krótki filmik, który robiłem 3 lata temu i u mojego ojca w jego garażu. Okay? Więc to. Ale już ma rejestrację. Pierwszy raz od 50-60 lat ten samochód ruszył się gdzieś. Mój ojciec dostał od swojej siostry. Mój wujek miał kilka starych samochodów i akurat ten był w kartonach. Mój wujek umarł, moja ciocia przekazała bratu, czyli mojemu ojcu, ten samochód, ale właśnie w kartonach. Oczywiście oprócz tych największych części. Mój ojciec restaurował ten samochód przez 25 lat chyba. I wreszcie 3 lata temu wyruszył z garażu tym samochodem. Ale pokazuję to, bo chcę używać i takiego przykładu właśnie z takich samochodów, aby coś nam mówić o jedności i również różnorodności. I w 1909 roku pierwszy Ford Model T, bo to właśnie jest Model T Ford, zjechał z linii montażowych. W 13 roku, 4 lata później, wśród skarg na brak różnorodności w kolorze samochodu, bo wszystkie były czarne, dokładnie, wy starsi pamiętacie, wiecie o tym, Henry Ford wydał następujące oświadczenie. Klient może mieć dowolny kolor, który chce, pod warunkiem, że jest to czarne. I tak pozostał przez 13 lat, aż w 1926 roku wprowadzono jeszcze 2 kolory. Ciemno-zielony, właśnie samochód mojego ojca jest z 1926 roku i jest ciemno-zielony i też bordowy. Rok później, w 1927 roku, czern stało się tak niepopularna, że były dostępne tylko na specjalne zamówienie. 1 czerwca 1927 rok ostatni Ford Model T zjechał z linii montażowych i już nie budowano żadnych innych. Teraz po ponad już 115 lat po zbudowaniu pierwszego modelu Ford T, oczywiście to nie był pierwszy samochód, ale pierwszy ogólnodostępny samochód dla wielu ludzi, istnieje szeroki wachlarz nie tylko kolorów, ale także kształtów i rozmiarów. A kiedy jeździsz po ulicach, nawet w takim większym mieście jak Wrocław, albo gdybyś był w Los Angeles, Tokio, wielkich miastach, bardzo, bardzo rzadko widać 2 identyczne samochody. A nawet jeśli widzisz 2, które wyglądają identycznie na zewnątrz, możesz być prawie pewien, że mają różne opcje, albo przynajmniej czystość, w środku. Nie są identyczne. Teraz pójdziesz i trudno będzie znaleźć 2 identyczne samochody. Obok domu, niedaleko domu, jest pizzeria. Pizzeria właśnie w tym roku kupiła cztery identyczne Aygo X, Toyota, czyli cztery identyczne samochody. A tak dziwnie to wygląda, nie? Cztery identyczne samochody często w rzędzie. Ale to jest wyjątek, rozumiemy to. Zwykle tak nie jest. Ale czy nie cieszysz się, że coś się zmieniło? A może nie, może chciałbyś mieć Ford Model T, tylko kolor czarny i żadna inna opcja? Może, ale ja jestem zadowolony, że mogliśmy przez nasze lata jako małżeństwa, mogliśmy mieć wybór, jaki samochód, jaki kolor, jaki rozmiar. Możesz wybrać, oczywiście to zależy od pieniędzy, jaką mamy, ale możesz wybrać wśród Jeepów już w Polsce, wielkich vanów, maluchów jeszcze można znaleźć maluch gdzieś i jeździć tym. Polonezem starym też. Nową Toyotą, czy BMW, czy Mercedes. Jest wybór, oczywiście. Nie każdy stać na wszystkie, ale już nie ma tylko jednego modelu samochodu, który jest dostępny tylko w jednym kolorze. Ale nawet z tą całą różnorodnością samochody nadal mają sporo wspólnego. Samochód musi mieć przynajmniej ile kół? Nie, trzy. Musi mieć przynajmniej trzy. Są trzy kołowe samochody. Nie bardzo działają. Pamiętacie, Jaś Fasola jest ten jeden trzykołowy samochód, który ciągle upada. Okej. Tak? Okej. Dobrze. A jeżeli ma mniej niż trzy, czyli dwa koła, już nie jest samochodem. Jest motocyklem albo rowerem. Może mieć więcej niż trzy, cztery koła, oczywiście. Może mieć kilkanaście kół, ale ma przynajmniej trzy koła. Środek transportu bez kół to łódź albo sanki, coś takiego, nie? To nie samochód. Też wszystkie samochody mają drzwi. Czasami te drzwi się nie otwierają z różnych powodów. Miałem taki stary samochód, który też restaurowałem kiedyś. Drzwi w ogóle nie działały, więc musiałem wejść przez okno. Ale były drzwi, przynajmniej. Co jeszcze? Wszystkie samochody mają jakieś źródło energii. Powiedzmy silnik, chociaż to może być elektryczny, coś takiego. Więc to zapewniają transport. Może już nie, już może stoi na polach gdzieś, ale kiedyś samochód zapewniał transport. Więc mają te wspólne cechy też. Bez względu na kształt, rozmiar, kolor, mają te wspólne cechy i to są te podstawowe składniki. Bez względu na to, jak duży jest, jak szybki jest, albo wolny, jak stary, jak zepsuty. Ale dlaczego o tym właśnie mówię odnośnie wspólnoty? Być może już doszliście do tego wniosku, dlaczego o tym mówię. Nie jest to trudno. Taka szeroka różnorodność w samochodach też ilustruje szeroką różnorodność w Kościele. Jeżeli chodzi o Kościół XXI wieku, jest wielu chrześcijan, którzy uważają, że wadą Kościoła jest mieć tak wiele różnych wyznań, tak wiele różnych kościołów. Ale myślę inaczej. Jest to fajnie, że mamy taki różnorodny kościół, wielki K na całym świecie. Nawet niektórzy chrześcijanie twierdzą, że skoro wszyscy jesteśmy chrześcijanami, wszyscy powinniśmy porzucić nasze różne wyznanie i łączyć się w jeden wielki kościół pod kimś. Czyli mamy mieć w tym jednym kościele rzymskokatolików, prawosławnych, prezbiterianów, baptystów, zielonoświątkowców, menonitów, luteranów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy w ogóle to byłoby możliwe, ale jest taki mysz. Ale jak czytamy Dzieje Apostolskie, listy Pawła do tych różnych kościołów, to też widzimy, że nie wszystkie kościoły Nowego Testamentu były podobne. Też miały różnice. I w rzeczywistości nawet niektóre z tych kościołów były gorsze od dzisiejszych kościołów. Ten kościół w Koryncie, czy było cokolwiek dobrego w tym kościele, jak czytamy te dwa listy Pawła, które mamy do tego zboru w Koryncie? Trudno znaleźć coś. Ale czy też chcielibyśmy wrócić do tego, co było kiedyś, że wszyscy jesteśmy w tym samym, bez żadnych innych opcji? Nie wiem. Cieszę się, że jest ta różnorodność. Cieszę się, że tak wygląda Kościół. I nawet nie myśląc o wyznaniach, już myśląc o tych różnych kulturach, gdzie Kościół teraz istnieje. Jak jadę na Ukrainę, u baptystów, trochę inaczej to wygląda niż w Polsce. Jak jestem w Stanach, u baptystów, też znowu trochę inaczej to wygląda. Jak jestem w Afryce, jeszcze bardziej i inny to wygląda niż w Polsce albo na Ukrainie. Tam nabożeństwo trwa 5 godzin. Z tego i 5 chórów zawsze muszą być. Każdy chór tańczy i w tych chórach jest, no może być od 30 do kilkuset osób w każdym chórze. Wśród tego jakieś 10-20% ludzi śpiewa, a reszta tańczy. Więc i 5-godzinowe nabożeństwo, z którego może 45 minut to ktoś to mówi. Kazanie albo ogłoszenie. Jeszcze dodatkowe, może 30 minut modlitwy. Reszta, śpiew i taniec. To zupełnie inaczej wygląda niż dzisiaj w naszej wspólnocie, niż zwykle w kościele, w nabożeństwie w Polsce. Świetnie. Cieszę się, że jest taka różnorodność. W kościołach jest różnorodność, tak samo jak w samochodach. Cieszę się, że tak jest. A gdyby Bóg chciał, aby wszystkie kościoły wyglądały identycznie, jaki rodzaj kościoła myślisz, że to by było? Osobiście chciałbym, aby każdy kościół wyglądał tak jak ten. Albo tak jak nasz w Lublinie, gdzie byliśmy 24 lata. Dosyć podobne do tej wspólnoty. Dobra muzyka, co tydzień, mam nadzieję, dobre słowo, i rozmowy między ludźmi przed i po nabożeństwie, i ładny budynek. No tak, ale nie każdy kościół tak wygląda i są też zalety w innych formach kościołów, które mogą komuś innemu bardziej się podobać niż ta wspólnota tutaj. Nawet wśród baptystów w samym Wrocławiu są różnice. Nie? Pójdziesz do pierwszego zboru, pójdziesz do trzeciego zboru, trochę inaczej wyglądają. Fajnie. Nie ma problemu w tym. Na pewno, więc niesamowitą rzeczą w Kościele Chrystusowym, Chrystusa, jest to, że wszyscy możemy być tak zróżnicowani, wszyscy możemy nadal być częścią Kościoła, częścią ciała Chrystusa. Podobnie tak jak wszystkie samochody muszą mieć te 3 koła przynajmniej, drzwi, jakiś silnik, źródło energii. Też są cechy, które identyfikują Kościół, gdziekolwiek, gdzie się znajduje. I w jakimkolwiek wyznaniu jest, i jest, to są podobne. I list do Efezjan, 4 rozdział, od 4 do 6, wymienia 7 cech rozpoznawszych może prawdziwego Kościoła. 7 elementów, dzięki którym można zidentyfikować wszystkie prawdziwe Kościoła. I, więc w tym, co jest ciekawe, jeżeli interesujesz się głębszego studium Pisma Świętego, szczególnie w Starym Testamencie, te 7 elementów tworzą tak zwany chiasm. To jest hebrajskie narzędzie, szczególnie w poezji. I pierwszy jest podobny do ostatniego. Jedna wiara podobny też do... źle mówię. Zaczynam od jedno ciało. Ma połączenie z jeden Bóg i Ojciec, to ciało Boga. Jeden duch, jeden chrzest tutaj. W samym środku zwykle jest najważniejszy element i tutaj to właśnie jest to Pan, Jezus Chrystus. Najważniejszą rzeczą w Kościele jest to, że podążamy za naszą głową, naszym Panem, naszym Zbawicielem. Więc, kiedy trzymamy oczy na Jezusie, wielu z tych 6 innych cech Kościoła powstanie naturalnie. Więc najpierw popatrzymy na każdą z tych 7 cech. Pokrótce. Pierwszy jest w liście do Efezjan 4 rozdział 4 werset. Czytamy 3 i potem 4. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójnym pokoju, jedno ciało. Pierwszy element. Jedno ciało. Paweł oznacza, że jest jeden zbiór wszystkich wiernych. Jedno ciało Chrystusa. Wszyscy ludzie na całym świecie, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, są częścią tego ciała, który jest spójny w tym pod zwierzchnictwem Pana Jezusa. Ten obraz ciała, już patrzyliśmy na ten obraz parę tygodni temu, chyba w grudniu, jeżeli dobrze pamiętam, jest to jednym z ulubionych sposobów Pawła, aby opisać też Kościół. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale Paweł bardziej szczegółowo opisuje ciało Chrystusa. Tam mówi, aby myśleć o swoim ciele. I tam w naszych ciałach, w moim ciele, w twoim ciele, jest to niezwykle zróżnicowana kolekcja części, które jakoś współdziałają. Bez jednej części ciało jest niekompletne. I w tym brak jednej części, w zależności od części, może nie zepsuć ciała, i mogą żyć bez jednego palca, może nawet bez wszystkich palców. No, znam takich, którzy stracili palce z różnych powodów. Mogą żyć bez nogi, bez ramienia, mogą żyć bez oczu. Pewne rzeczy oczywiście nie mogą żyć bez serca, bez innych ważnych części, niewidocznych najczęściej. Ale bez tych części moje ciało, można powiedzieć, jest niekompletne, nie tak, jak zostało uprojektowane przez Stwórcę. Ale i ciało to nie tylko duży stos oczu, duży stos stóp, duży stos rąk jest zróżnicowany. I tak samo w Kościele. Wszystkie części tworzą Kościół Chrystusa, a wszystkie części są ważne, wręcz niezbędne, jeśli Kościół będzie dobrze funkcjonował. Nie krytykujemy stopy za to, że nie są ręką. Głupio, nie? Może jeżeli musimy żyć bez stóp, wtedy coś, nasze ręce pomagają w tym. aby być stopą, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Rozumiemy, że to nie jest tak, jak Stwórca zaprojektował. I każda część ma unikatną funkcję, która jest niezbędna do pracy ciała jako całości. Więc też przenosimy to do kościoła. Zamiast krytykować innych ludzi albo inne kościoły za to, że nie są tacy jak my, powinniśmy patrzeć na nich jak na różnych członków naszego jednego ciała. Zobaczymy, możemy zobaczyć w nich, co jest wyjątkowe. Jak oni albo one, kościoły, wykorzystują też swoich talentów, swoich obdarowań do robienia rzeczy, których my nie robimy albo nawet nie możemy robić, bo nie potrafimy. To wszystko wchodzi w kwestię tych duchowych darów, które też będą później w tym rozdziale i tym się zajmujemy później. Potem, jeden duch. Oczywiście myślę, że to jest Duch Święty, który żyje w każdym z nas nawróconych, wierzących osobach. I moim zdaniem błędem jest twierdzenie, że niektórzy chrześcijanie mają Ducha Świętego, a inni nie mają. To nie jest zgodne z nauczaniem Nowego Testamentu. Wszyscy mamy w sobie Ducha Świętego i to jest ten sam Duch Święty. Ten Duch nie różni się między nami. Duch Święty w każdym z nas stara się, abyśmy wszyscy żyli w jedności ze sobą. Kiedy zawodzimy, patrząc na list do Rzymian od 6 do 8 rozdziału, kiedy zawodzimy, to z tego powodu, że żyjemy według ciała, a nie według ducha. Więc i teraz trzeci element. Jedna nadzieja. Tu będę się trzymał trochę dłużej. Trzecim elementem jedności jest jedna nadzieja. Nadzieją każdego chrześcijanina, każdego wierzącego jest Jezus Chrystus, który jest teraz w niebie i też jednocześnie wśród nas. On obiecał nam, że po prostu wierząc w Niego za życie wieczne, przyniesie nas do nieba, abyśmy spędzili z Nim wieczność. Teraz, większość z nas, jak używam słowa nadzieja, myślimy o jakimś myśleniu życzeniowym. Coś, co chciałbym, aby stało się rzeczywistością. I mamy tendencję do myślenia o tym jako o niepewności. A tak naprawdę nadzieja może mieć różne poziomy albo różne stopnie pewności. I pokażę wam, staram się przynajmniej pokazać, o co chodzi. Niepewna nadzieja byłby tak powiedzieć: mam nadzieję, że wygram na Toto Lotka, ale wiem, że prawdopodobnie nie. Mam nadzieję, że wygram w Toto Lotka, chociaż ani razu w życiu nigdy nie kupiłem. I jak to się nazywa? Szanse. I myślę, no na prawie 99% w życiu nigdy nie będę kupował, ale nadal mogę powiedzieć, mam nadzieję, że wygram. Może ktoś mi przekazuje, nie? Ale jest to bardzo, bardzo niepewne. Mogą też powiedzieć, mam nadzieję, że WKS Śląsk wygra ekstra klasy w tym roku. Teraz jest dużo więcej pewności co do tego. Teraz stoi chyba ex aequo w pierwszym miejscu, tak? Ale ex aequo, 25 punktów, pierwsze i drugie miejsce. Więc jest duża szansa, że WKS Śląsk w tym roku wygra ekstra klasę. Ale to nie jest 100%. Nie ma 100% pewności, nie? Coś może się stać, zaczynają źle grać, jakiś zawodnik, ważny zawodnik może doświadczy kontuzji i już szanse są dużo mniejsze. Ale jest większa pewność, że WKS Śląsk wygra Ekstraklasę niż to, że ja wygram Totolotkę. Dużo więcej nawet pewności w tym, nie? Mogę też powiedzieć, mam nadzieję, że słońce pojawi się jutro. A jakie są szanse, że słońce pojawia się jutro? Nie to, że widzę, tylko że wschodzi. Jakie są szanse? 100%, dokładnie. Chyba, że Jezus w międzyczasie zniszczy cały świat. Ale no, możemy powiedzieć statystycznie 100% pewności, że jutro słońce wschodzi. Więc widzimy te różne stopnie pewności. A jaka jest różnica w tych stopniach? O co chodzi? Co sprawia, że jedna rzecz, na którą liczymy, jest bardziej pewna niż inna? Jaki jest czynnik, który się zmienił? No właśnie chodzi o przedmiot tej nadziei. Zgadza się? Wygrać Totolotka? Niepewny czynnik. WKS Śląsk wygra Ekstraklasę? Większy, bardziej pewny czynnik. A słońce, wschód słońca 100%. Ale ten przedmiot jest dużo pewniejszy. Więc zgubiłem się. A tu. Więc nadzieja chrześcijanina jest nadzieją w czym? Albo w kim? W Bogu bym bardziej wyraźnie powiedział w Jezusie Chrystusie. Tak, aha. To jest przedmiot naszej nadziei. Czy to jest pewny przedmiot? Czy Jezus Chrystus kiedykolwiek nie trzymał się słowem swoim? Czy kiedykolwiek był niewierny? Czy kiedykolwiek robił coś złego? No nie. Być może nie rozumieliśmy, być może my mieliśmy niewłaściwe oczekiwanie co do Niego, ale Jezus Chrystus jest zawsze wierny. Więc to tam jest nasza nadzieja, 100% nawet pewna nadzieja w tym. Nie ma niepewności, ponieważ ten przedmiot naszej nadziei jest całkowicie godny zaufania i wiarygodny. Więc tutaj też Paweł to wspomina i też mówi razem z tym o tej nadziei. Zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. To jest to samo powołanie. On wspominał to już w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie. Może czytam to szybko. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały i jego dziedzictwem spośród świętych, i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. W pierwszym rozdziale on mówi o tym, jak Bóg wybrał nas, jak daje nadzieję z powodu Jezusa Chrystusa. To powołanie jest związane z tym wybraniem przed założeniem świata nawet. I Paweł wskazuje na to, jak pewny jest nasza nadzieja, pewne jest nasze powołanie, pewne jest nasze zbawienie w Jezusie Chrystusie. Nie z powodu nas, oczywiście. My jesteśmy zepsuci, ale z powodu Jezusa Chrystusa. Więc to też to powołanie, używając tych słów, wraca do myśli z pierwszego rozdziału. I to wszystkie te skutki, które są związane z tym, to, że abyśmy byli powołani, wybrani, święci, nieskazitelni, dziedzicami Boga, współdziedzicami z Chrystusem, adoptowani jako dzieci, te rzeczy, o których on mówił wcześniej, są te wszystkie przyszłe w większości błogosławieństwa dla chrześcijanina, kiedy już jesteśmy w wieczności z Bogiem. Więc to jest ta nadzieja i to powołanie. I po trzecie, myślę, Paweł ma nadzieję, że wszyscy my też mamy nadzieję w jednej osobie, w Jezusie Chrystusie, i że dotrzemy do tego dziedzictwa. Więc nie dajemy nadziei, prawdziwa wierząca osoba nie daje nadziei na wieczność, na zbawienie żadnej innej osobie, tylko Jezusowi Chrystusowi. I jeden znak rozpoznawczy prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Gdzie jest nadzieja zbawienie? W Jezusie Chrystusie. Nie dajemy nadziei przywódcom religijnym, ani przywódcom politycznym. Nie dajemy nadziei papieżom, kapłanom, pasterzom, pastorom, czy ludziom z doktoratami. Nie dajemy nadziei też w królach, prezydentach, jeżeli chodzi o zbawienie i wieczność, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Po czwarte, jeden Pan, już o połowie. I tu odnosi się konkretnie do Jezusa Chrystusa. Paweł wybiera termin Pan, który pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a zatem naszym mistrzem. To Pan był używany wyłącznie dla Boga w Starym Testamencie. A tu też to jeden Pan, Jezus Chrystus, jest jednocześnie naszym Bogiem i władcą. I jeśli wszyscy mamy tego samego Pana, tego samego mistrza, tego samego władcy, i nie będziemy dostawać rozkazów od naszego mistrza, aby nie zgadzali się ze sobą. Jeżeli słuchamy tego samego mistrza, to wtedy nie powinno to prowadzić do kłótni między nami. Jeżeli tak jest, to prawdopodobnie za dużo, jeżeli ja mam kłótnię z kimś, kto mówi, że Bóg przemawiał przez niego i słucha Pana Jezusa Chrystusa, a ja uważam tak samo, ale kłócimy się w tej jednej rzeczy, mogę mieć pewność, że jeden z nas nie słucha tego naszego Pana. I bardzo możliwe, że to ja. Nie? Na 50% możliwość, że to ja źle słucham. Więc to też, jeżeli jest coś takiego, pierwszy krok dla nas będzie zbadać siebie, kogo słuchamy. Czy naprawdę Pana Jezusa Chrystusa, czy bardziej siebie albo kogoś innego. Jego polecenie raczej nie będą zaprzeczać, albo na pewno nie będą spowodować braku jedności między Jego sługami. Po piąte, mamy jedną wiarę. Wszyscy chrześcijanie zostali zbawieni w jeden sposób, tylko przez wiarę. Nie ma innych możliwości. Ale to też jest ważne w myśli o jedności. Wszyscy weszliśmy przez wąskie drzwi wiary, wąską bramę wiary. Nie ma niektórych, którzy są chrześcijanami, ponieważ naprawdę byli albo są dobrymi ludźmi. Nie ma też inni, którzy są chrześcijanami z powodu tego, że urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie. Te rzeczy są fajne. Nie ma nic złego w tym, że ktoś postępuje dobrze, czyni dobre uczynki, albo że urodził się w chrześcijańskiej rodzinie i ma chrześcijańskich rodziców. To są fajne rzeczy, ale te rzeczy nie czynią nas chrześcijanami, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Jedyna możliwość, i to powoduje jedność, jedyna możliwość jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest jedyna rzecz, która nas zbawia. I więc rozumiecie, jak to też czyni jedność? I czasami powtarzamy, pod krzyżem wszyscy jesteśmy równi. Nie ma gorszych i lepszych. Ja, chociaż urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie, chociaż mój ojciec był pastorem, chociaż słyszałem Ewangelię od, nie wiem, od żłobka, nie jestem lepszym chrześcijaninem, albo inaczej, nie stałem się chrześcijaninem jakąś inną drogą. Nie można kombinować, aby tak być. Musiałem wierzyć w Jezusa Chrystusa tak samo jak każdy inny. I nie ma różnicy pod krzyżem. Nie da się kupić zbawienia, nie da się zasłużyć na zbawienie, nie da się mieć jakąś władzę i przywłaszczać sobie zbawienie, tylko i wyłącznie przez wiarę. I to daje nam też jedność w tym. Szósty. Jeden chrzest. Chrzest, o którym mówi tu Paweł, to wydaje mi się w kontekście, nie chodzi o chrzest wodny, ale chodzi o chrzest w duchu. Chodzi o chrzest przez Ducha Świętego. Nie jest to coś, o co mamy się modlić, ani coś, co dzieje się z nami po naszym nawróceniu. To jest coś, co staje się, kiedy my nawracamy się, kiedy stajemy się wierzącymi, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Kiedy stajesz się chrześcijaninem, wierząc w Jezusa dla życia wiecznego, jedną z pierwszych rzeczy, jest mnóstwo tych rzeczy, które następują dosyć szybko w naszym życiu, ale to, co z nami się dzieje, to Duch Święty, który przychodzi do nas, żyje w nas i w tym momencie myje nas, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, daje nam moc zwycięstwa nad przyszłym grzechem. I to jest ten właśnie chrzest ducha, który mają wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Więc teraz siódmy element. Widzimy to w szóstym wersecie. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Paweł mówi, że Bóg jest przede wszystkim, przez wszystkich, we wszystkich. Paweł wspomina tu o tym, co jest najważniejsze. Już wspomniał, że wszyscy jesteśmy jednym ciałem poprzez jedną wiarę, jeden chrzest. Mamy jednego Pana, którym jest Jezus Chrystus, jeden Duch, który jest to właśnie Duch Święty. I to ostatni teraz, on obejmuje ostatniego członka Trójcy Świętej, czyli tego Boga Ojca. W czasach Starego Testamentu było powszechne przekonanie, że bogowie byli terytorialni. Czyli każdy naród, czasami każdy region, ale każdy naród, czasami każdy klan, każde plemię miał swojego własnego Boga. Więc kiedy naród walczył z narodem, też traktowali to jako konkurs, walkę między bogami. A Paweł przypomina tu i żydowskich, i pogańskich, nieżydowskich chrześcijan w tym greckim mieście Efezu, gdzie było kilka świątyni dla kilku bogów i też był tam ołtarz chyba, albo świątynie dla cesarza, że jest to wszystko wielka bzdura. Jest tylko jeden Bóg. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I w tym znaczeniu nie tylko wszystkich Żydów, wszystkich Żydów, Greków, Rzymian, Arabów, Egipcjan, Etiopczyków i idąc dalej, Armenów, Brytyjczyków, Amerykanów, Polaków, Ukraińców, jeden Bóg. Dziękuję. I Rosjan, zgadza się jak najbardziej. Jeden Bóg. Nie to, że mamy różnych bogów, które walczą między sobą. Nie. Jest jeden Bóg nas wszystkich. My też jesteśmy pod tym jednym Bogiem. Ważne może dla tej grupy wierzących w tym miejscu, w tym kościele. Mieszanka tych dwóch narodów i dwóch kultur, które miały jakby swoich bogów. Bóg Jahwa, okej, oni mieli rację, ale Bóg Artemidy, Zeusa, cesarza i tak dalej, nie mieli racji, ale teraz mają tego jednego Boga, Ojca wszystkich. I Bóg panuje. I on działa, on jest i wszechmogący, transcendentny i też wszechobecny, immanentny, bliski ich. Więc siedem elementów. Podstawa też naszej jedności we wspólnocie, ale w ogóle w kościele. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Więc jeżeli grupa albo kościół, teraz moim zdaniem, zaprzecza jednemu z nich, może mówiąc, że są jedynym kościołem, który idzie do nieba, jedynym kościołem, gdzie jest dostępne zbawienie, tylko albo mówiąc, że mają nadzieję w coś innego niż wiarę, jeżeli chodzi o zbawienie, na przykład dobre uczynki, albo odmawiali tym trzem członkom Trójcy Świętej, które widzimy tutaj, i Pan Jezus, i Duch Święty, i Bóg Ojciec. Albo zaprzeczając, że jest tylko jeden Bóg. Wtedy możemy założyć, że to nie jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Ale dla wszystkich, którzy zgadzają się na te siedem rzeczy, możemy założyć, że są prawdziwym Kościołem. Nawet jeżeli nie mają żadnych nazw. To są rzeczy, które mają ze sobą wspólnego wszyscy chrześcijanie. I rzeczy, które identyfikują nas jako bracia i siostry. I tu mamy jedność na podstawie tych siedmiu elementów. Teraz będziemy mieli wieczerzę i przejdę do tego. Oczywiście myślę, że wieczerzę dzisiaj, tak samo jak poprzednim razem, pasuje do tego kazanie. Kazanie o jedności, gdzie też to jest wieczerze, który pokazuje śmierć Pana Jezusa, jest też, jego śmierć jest podstawą, nie wieczerze, ale jego śmierć jest podstawą również naszej jedności. To jego śmierć daje nam możliwość zbawienia i wieczerze nam to przypomina. Ale w tym, popatrzmy szybko na pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Bo czytamy często wersety od 23 do 26, kiedy mamy wieczerzę. To jest ten fragment, gdzie Paweł opisuje wieczerzę i bardzo często w różnych kościołach używamy tego fragmentu, aby przypomnieć nam, co mamy robić. Ale popatrzmy trochę na kontekst tego, dlaczego Paweł w ogóle mówi o wieczerzy. Więc czytam od 17 wersetu najpierw i potem skoczę do 27. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie, a skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to nie pochwalam. Wygląda na to, że mieli taki problem, że jak zgromadzili się i mieli prawdziwą wieczerzę, czyli ta uczta agape, nie tak jak my dzisiaj mamy, to niestety ci bogaci zajmowali się sobą i nie dzielili się jedzeniem z tymi, którzy mieli mniej. Czyli nie okazali jedność we wspólnocie, lecz podziały we wspólnocie. I skoczy teraz do 27 wersetu. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niezgodnie, winny będzie zlekceważenie ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. To bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Co do pozostałych spraw, zarządzę, kiedy przybędę. Często też i w wielu kościołach, gdzie byłem jako uczestnik, jest to polecenie przed wieczerzą, aby siebie zbadać, aby chylić głowę i myśleć o sobie i o swoich grzechach i tylko wtedy pójść do wieczerzy. Myślę, że to nauczanie jest niezgodne z Pismem Świętym, szczególnie z tym fragmentem. Bo o co chodzi? Jeżeli tak mamy robić, o co chodzi? Nie chodzi o to, że ja mam zbadać siebie i odkryć te tajne grzechy, które są u mnie. Chodzi o to, że ja mam zbadać siebie i zobaczyć, czy ja nie mam coś przeciwko mojemu bratu. Czy nie jest coś, co ja robię, które zniszczy jedność we wspólnocie. I jeżeli tak jest, wtedy nie powinienem przystępować do wieczerzy, zanim idę do brata, siostry i załatwię tę sprawę. Z tego powodu byli chorzy i niektórzy umarli. To jest pierwotne nauczanie tego fragmentu. A my niestety traktowaliśmy to bardzo indywidualnie, zamiast wspólnotowo, jak Paweł miał intencję. Więc teraz zapraszam was, pochylcie głowy przez chwilę, pomyślcie też o tym, gdzie wy stoicie z innymi chrześcijanami. Za chwilę pomodlę się i zapraszam wtedy do wieczerzy. W międzyczasie też po mojej modlitwie czytam ten fragment, którego nie czytałem. A teraz zapraszam was do cichej modlitwy.